Radiozachód przedstawia. Muzyka jest życiem. Reportaż Cezarego Galka. Agnieszka Żarska.
Pochodzę z Podlasia, z Bielska Podlaskiego. To jest miasto powiatowe. I od dzieciństwa bardzo chciałam uczęszczać do szkoły muzycznej. Czekałam, aż ten mój wiek, że tak powiem, pozwoli mi na to. Bardzo dużą rolę tutaj odegrał mój nieżyjący już tata, który mnie, że tak powiem, mocno w stronę muzyki też pchał, widział mój potencjał i tutaj mu zawdzięczam bardzo wiele. W ogóle rodzicom, ale przede wszystkim mojemu ojcu, który po prostu sam miał wielki talent muzyczny, śpiewał pięknym basem, nie miał jakoś możliwości profesjonalnego rozwijania tego talentu, ale grywał też i na gitarze, bo uczył się w liceum pedagogicznym, więc i skrzypce, później w wojsku trąbka. Pamiętam, jak mój tata sobie lubił też pośpiewywać i na przykład arię Moniuszki, ten zegar stary basową wykonywał. No i też podsuwał mi najprostsze rzeczy wartościowe, bo to było oczywiście dzieciństwo, więc małe preludia Bacha. Bardzo, bardzo pilnował. Nieraz siadał ze mną, jak ćwiczyłam na pianinie, no i pomagał mi jak tylko mógł. Zresztą się śmiejemy, bo w pewnym momencie rodzice, to chyba były lata, no były lata 80, kupili pianino, śmieli się, że to jest najdroższy sprzęt po prostu w domu, prawda? Więc wszystkie oszczędności. Tata zmarł, jak miałam 15 lat, na białaczkę. To była wielka tragedia dla mnie. Teraz tak czuję, że chyba to, co robię, jest troszeczkę takim spełnianiem chyba testamentu jego, że on bardzo by się cieszył. Byłby przeszczęśliwy, gdyby wiedział, że dziś mogę zajmować się tak wspaniałą muzyką, współpracować ze wspaniałymi ludźmi. Wiem, że tak jest. Wiem, że on to na pewno gdzieś tam skądś widzi i dziś mnie też wspiera. Tak to czuję. Jak miałam 16 lat, nastąpił jakiś tam chyba przełom, dlatego że no, tak jak mówię, od dzieciństwa uczyłam się w szkole muzycznej, muzyka mi towarzyszyła na co dzień. Natomiast bardzo ważny był moment, kiedy zafascynowałam się polifonią wokalną. To był taki błysk, moment, który zadecydował o tym, że wybrałam później też studia związane z muzyką. Polifonia, czyli wielogłosowość. I jeszcze to była też muzyka sakralna. Pamiętam, że to była któraś z mszy Missa Brevis Lottiego, włoskiego kompozytora. No i to był moment, kiedy po prostu zdecydowałam się na to, że muszę to dalej kontynuować. Ale też jako nastolatka prowadziłam schole przy kościele i tam próbowaliśmy również prostych rzeczy czterogłosowych, już wtedy jako tam młodzież 15-16-letnia. Więc ja też prowadziłam jako dyrygentka już wówczas psalmy Gomułki i różne opracowania. Słuchałam nagrań, które były wtedy dostępne, nie było tego zbyt wiele, bo to były jeszcze czasy, kiedy naprawdę zdobycie dobrych nagrań nie było w moim zasięgu. Pierwsze płyty, no to właśnie psał też Gomułki, ale jakoś głęboko to się działo we mnie.
Ale gdzie był ten moment właśnie, że tak zaskoczyłaś? Mówisz o tej Missa Brevis Lottiego. Czy był taki moment, że gdzieś tam siedzisz w tym kościele, słuchasz tego i nie wiem, otwiera się furtka do nieba na przykład.
Właściwie to nie było w kościele, tylko to było w czasie takich rekolekcji dla animatorów muzycznych Camuzo, które były prowadzone przez Piotra Karwowskiego. On jest dyrygentem chóru w katedrze w Siedlcach i to był taki człowiek troszeczkę, jeżeli chodzi o muzykę, bezkompromisowy, to znaczy założył sobie, że pokaże nam dobrą muzykę. I no, on się potrafił tak dosyć mocno wyrażać o muzyce, która na przykład wciska się do liturgii, a która nie ma w ogóle wartości artystycznej. I tam właśnie wtedy puścił nam fragment nagrania. Tak jak mówię, to był Lotti, z tego co pamiętam. No i to był moment, który po prostu przesądził taki przełom. Wtedy się zdecydowałam, że będę dążyć do tego, żeby się kiedyś tym zajmować, ale to jeszcze była bardzo długa droga. Wybór studiów muzykologia na KUL-u. To są studia, które łączą praktykę z teorią bardzo mocno. Dziś dużo korzystam z tego. Później, jak to się mówi, proza życia. Jeszcze w czasie studiów urodziłam mojego starszego syna, Wawrzyńca. No i też zdawałam egzamin z dyrygentury chóralnej. Praktyka w chórze kulowskim, z którym zjeździliśmy już później z moim mężem też no, pół świata, można powiedzieć, także to też bardzo wokalne, dobre tradycje i tam miałam możliwość też mocno nauczyć się wielu rzeczy z tej strony praktycznej. To były trudne czasy, bo to było zaraz po 2000 roku, sytuacja z bezrobociem w Polsce i trzeba było szukać jakichś form w ogóle przeżycia, no nie, utrzymania. Wtedy żeśmy na chwilkę zjechali do Świdwina, mój mąż był tam organistą w kościele, a ja pracowałam w ośrodku kultury przez chwilkę. Mąż stwierdził, że chciałby jednak tutaj na południe przyjechać, bo on stąd pochodzi, pochodzi spod Grybowa, także tęsknił za Małopolską, no ja się dałam porwać. W międzyczasie znalazł też tutaj wakat w kościele w Szczawnicy, potrzebowano organisty i jak to się mówi, znalazł zaczepienie, a ja zjechałam z nim, już też z drugim dzieckiem przy piersi, z Kajetanem, młodszym synem, no i żeśmy tutaj zamieszkali i jesteśmy od tej pory tu. To jest bardzo ważne, bo mamy z Wojtkiem bardzo dużo właśnie wspólnego od tej strony właśnie muzycznej, prawda? Zresztą on też kończył te same studia, myśmy się tam poznali. Mieliśmy ślub w kościele akademickim w Lublinie. Poza tym jest bardzo dobrym też śpiewakiem, śpiewa barytonem. On to rozumiał zawsze, to moje dążenie i zawsze mnie wspierał i wspiera. Te same ideały, tak, to miało i ma bardzo duże znaczenie. Później zdarzyło się coś takiego, tu w Szczawnicy, nieoczekiwanego, bo powstał Szczawnicki Chór Kameralny. Była to inicjatywa oddolna. Pomysł miejscowej redaktor miejscowego miesięcznika, Aliny Lelito, która w Krakowie śpiewała w chórze po prostu akademickim. Znalazła tu kilka osób, które chciałyby coś spróbować muzykować. Powiedziała mi, że przyprowadź ich, zobaczymy. Nie, zrobimy pierwszą próbę, zobaczymy. Tylko ja im powiedziałam od razu, że to nie będzie takie sobie lekkie śpiewanie, tylko jeżeli mamy coś robić, to pójdziemy dosyć ostro, od razu w rzeczy poważne. Więc pamiętam, że na jednej z pierwszych prób, gdzie było, nie wiem, chyba 6 czy 7 osób, no to są, znaczy to są amatorzy, ale nie do końca, bo część z nich jest po szkole muzycznej pierwszego stopnia, zawsze gdzieś tam śpiewali, no ale jeżeli chodzi o śpiew klasyczny, no to amatorzy, prawda? Więc żeśmy zaczynali z emisją krok po kroku, nauczyć się emisji tej klasycznej i jeszcze mało tego emisji takiej, którą ja sobie wymarzyłam, a zawsze moim, nie wiem, największym idolem, jeżeli chodzi o kuralistykę i chór, był Sir John Eliot Gardiner, więc to brzmienie jasnego chóru, prawda, zawsze miałam w głowie. I oni się troszeczkę dali mi porwać. Na jednej z pierwszych prób przyniosłam motet Gorczyckiego Ave Maria, czterogłosowy, oczywiście po łacinie, nie, no to dla niektórych z nich to był w ogóle pierwszy kontakt z taką muzyką.
Poplotkujmy teraz. No właśnie, słyszałem, że Agnieszka potrafi być straszną heterą, jak prowadzi zajęcia z wami, to prawda?
Kto tak powiedział?
Alina Lelito, Agnieszka Stopka. Szczawnicki Chór Kameralny.
No. Już wyzywamy na ubitą ziemię.
Nie, ale że jej zależy i jest wymagająca w tym sensie.
Agnieszka dba o poziom każdego wykonania, wyciąga z nas rzeczy, o których nie wiemy nawet, że w nas tkwią. Jest ogromną profesjonalistką w tym, co robi i potrafi z nas po prostu wydobyć, no może nie talent, ale po prostu wszystkie nasze możliwości i cały nasz potencjał.
Wycisnąć jak cytrynę.
Jak cytrynę, można tak powiedzieć.
Dla nas to jest zaskoczenie. Myślę, że ona po prostu robi to, co lubi, a tutaj może się spełniać.
No, śmiało, od serca.
Może się spełniać całkowicie. Tak, ale mi chodziło o to, że na prowincji też można stworzyć coś wielkiego, nie tylko w jakichś wielkich ośrodkach kulturalnych. O to mi chodziło.
Mi się wydaje, że łatwo jest działać w miejscach, gdzie jest duży wybór. Nas jest tutaj mniej, więc każdy, kto przychodzi, musi dać z siebie 100%, a najlepiej 120%. To wtedy na koncercie wyjdzie tyle, ile trzeba.
Krok po kroku, początkowo oczywiście a cappella, repertuar, żeśmy szlifowali i doszliśmy do dosyć fajnych już efektów takich intonacyjno-brzmieniowych. Nagraliśmy płytę Szczawnica 1973, Muzyczne Odkrycia, na której znalazły się miniatury churalne napisane specjalnie dla nas przez wybitnych polskich kompozytorów, między innymi Krzesimira Dębskiego, Andrzeja Nikodemowicza.
Jak to załatwiłeś?
To znaczy, ja miałam na przykład z panem profesorem Nikodemowiczem kontakt ze studiów, prawda, bo on wykładał na KUL-u. Do reszty kompozytorów napisałam listy. Te miniatury były inspirowane śpiewem Szczawnickich Górali. Myśmy wyciągnęli z archiwów.
Ciekawa sprawa.
Tak. Oryginalne nagrania jeszcze przez muzykologów właśnie z Kulu w 70-tych latach były robione nagrania przez etnomuzykologów i tam są naprawdę perełki, to znaczy rzeczy, które już dziś nie funkcjonują, bo one się wykruszyły tam no, przez te kilkadziesiąt lat. Myśmy powyciągali te najlepsze rzeczy i wysłaliśmy ten materiał do kompozytorów i wielu z nich odpowiedziało z chęcią, bo to jest po prostu ciekawy materiał. I powstała płyta, żeśmy się przygotowywali do nagrania, bardzo musieliśmy szybko, dlatego że to było w ramach grantu robione, mieliśmy na całą akcję rok, a miniatury na przykład, pan Łuciuk, to był ośmiogłosowe, prawda, klastery i takie, ten, także już taka muzyka zaawansowana brzmieniowo, ale chór sobie bardzo dobrze poradził, już wtedy mieliśmy warsztat na tyle wypracowany.
Masz gdzieś to nagranie?
Mam, oczywiście. Zaprezentuję, coś ciekawego wybiorę z tej puli. A teraz opracowanie dla naszego chóru w naszym wykonaniu.
Agnieszka jest osobą bardzo wymagającą, ale bardzo przyjacielską. Jesteśmy wszyscy na ty, nie ma dystansu, to nie jest pani dyrygent, to jest nasza najlepsza koleżanka, jednocześnie najbardziej wymagająca. Nie lubi, jak się spóźniamy na próby, jak nie przychodzimy na próby, to tego nie lubi, ale to ma swoje znaczenie, bo jeżeli nas nie ma, to my tracimy.
No tak.
Mnie najbardziej, nie wiem czy najbardziej, ale bardzo zachwyca w Agnieszce to, że ona nas uczy oprócz muzyki, dokładnego śpiewania, nut i tak dalej, to opowiada nam o tej muzyce. Bardzo liczy się dla niej słowo. Właśnie dzięki niej poznajemy to, jak czuć dany tekst i potem nam się go inaczej zupełnie śpiewa. To nie jest tylko zaśpiewana nutka od do.
Oczywiście przychodziły chwile zwątpienia i wątpliwości. Ja pracuję zawodowo, normalnie na etat jako menadżer kultury, jako organizator, koordynator, więc założyłam, że jeżeli będę robić dodatkowo jeszcze, prawda, dużym kosztem, jeżeli chodzi o czas dla rodziny, dla siebie też i w ogóle, to muszą to być rzeczy, które przyniosą mi po prostu satysfakcję. Nie? I w związku z tym, no... Wiadomo, że były momenty, kiedy człowiek się zastanawiał, czy warto to dalej kontynuować. No, też niełatwą sprawą jest kwestia tutaj tego zaplecza całego organizacyjnego, prawda, finansowego, podejmowania jakichś poważniejszych projektów, bo założyliśmy stowarzyszenie w 2007 roku, zostało zarejestrowane pod nazwą Szczawnicki Chór Kameralny i od tej pory zaczęła się też kwestia no, pozyskiwania środków na projekty. Dlatego, że no wiadomo, że Szczawnica jest małym ośrodkiem. No troszeczkę, no cóż, byłam zostawiona jakby z tym sama, musiałam Wieszka, sobie poradzić.
Każdy by powiedział, z czym właściwie ty tu chciałaś wystartować, tak? Szczawnica, mała aglomeracja z Krościenkiem razem, ile to tam jest tych tysięcy? Niewiele, prawda? No. A ty chcesz się przebić z muzyką barokową, z muzyką specjalistyczną, niszową w pewnym sensie.
Ja też od razu przyjęłam profil troszeczkę edukacyjny. I założyłam, że na sposób, no nie wiem, tak jak się to chyba robi w Europie Zachodniej, szczególnie Anglicy, oni potrafią popularyzować najtrudniejsze rzeczy i potrafią mówić do ludzi prostym językiem o niesłychanie trudnych rzeczach. I to jest na tej samej zasadzie założyłam, że nie będziemy się zamykać w żadnych enklawach, tylko będziemy wychodzić z tym wszystkim do ludzi. To założyłam też, że to będzie prawdziwe, że dopóki mam to w sobie, w sercu, dopóty to będę po prostu robić, bo to jest właśnie ta piękna strona niezależności, że człowiek może być szczery wobec siebie, wobec innych i ludzie to szybko chwytają, ludzie to widzą i po prostu od początku mieliśmy chętnych na nasze koncerty. Ja pamiętam, jak startowaliśmy z barokowymi eksploracjami w 2011 roku, jeszcze wtedy z Muzyka Eterna Bratislava, Peterem Zaiczkiem, to był pierwszy nasz. To pamiętam, że jak robiliśmy tutaj w cerkwi na Szlachtowej koncert, no to po prostu ludzie się nie mieścili, było tylu chętnych.
Agnieszka jest niesamowicie energetyczną osobą i warto ją nie tylko usłyszeć, posłuchać, jak prowadzi nasz zespół, ale zobaczyć na żywo.
Akcji.
Gdy ona zapowiada jakikolwiek utwór, gdy ona o nim opowiada, gdy ona przekazuje, o co chodziło autorowi w danym fragmencie, czy kompozytorowi, czy też dlaczego to jest na takim tekście, przeważnie z Biblii, bo głównie wykonujemy muzykę jednak religijną, to po prostu człowiek dowiaduje się takich rzeczy, o których by nigdy nie usłyszał nigdzie, a z przekazu Agnieszki nie dość, że się dowie, to jeszcze zostaje mu to podane w sposób łatwy, miły i bardzo przystępny.
I ma niewyczerpany zasób porównań, naprawdę.
Na przykład,
jak kiedyś śpiewaliśmy jakiś utwór o Matce Boskiej, to ona mówiła na przykład, że ten fragment to jest jak woalka, która spada na... Ja na to bardzo zwracam uwagę, bo jestem polonistką z wykształcenia, zresztą Ala podobnie, więc chyba to słowo do nas trafia, a te porównania to w ogóle naprawdę mnie zachwycają.
No, dzisiaj bardzo mi się spodobało. Pokażcie wszystko, co macie.
To bardzo fajne.
Na wierzchu, tak? Na wierzchu. Wszystko ma być na wierzchu.
Wszystko ma być na wierzchu.
To wszystko wynikło z troszeczkę z pragmatycznych kwestii i to jest tak, to się tak przeplata, nie? Wielkie idee, co się ma tam w umyśle, w sercu i proza życia, nie? To się wszystko...
Czyli projekty na przykład, gdzie są pieniądze?
Właśnie chodziło o Fundusz Wyszehradzki. Ja musiałam zacząć szukać jakichś środków. Wiedziałam, że muszę próbować z powodu bliskości granicy, próbować w tą stronę. Poza tym... Bardzo mnie to ucieszyło, bo wiedziałam, że oni mają dobrych muzyków i napisałam do Petera Zaiczka, do Bratysławy, że mamy tu chór, że może byśmy spróbowali coś razem zrobić i on wtedy po prostu zgodził się, zaufał nam i przez kilka lat żeśmy bardzo, bardzo fajnie tutaj i owocnie współpracowali. Teraz na razie troszeczkę się przestawiliśmy w tą stronę czeską, ale tylko też dlatego, że Peter, on po prostu nie zawsze miał czas, nie był na tyle elastyczny jak orkiestra z Pragi czeskiej, a ja po prostu z roku na rok chciałam troszeczkę więcej tych projektów, nie tylko raz w roku, prawda, latem. I stąd się pojawiła też później ta współpraca z Markiem Sztrynczlem i dla mnie jest to coś naprawdę cudownego, bo mam muzyków na najwyższym poziomie. Jest to dla mnie po prostu nie do przecenienia i do tej pory rozumiemy się znakomicie. Pierwszy projekt wspólny z Markiem Sztrynczlem zagraliśmy w 2015 roku, to był projekt Bach 330, właśnie z wyborem z kantat Jana Sebastiana i od tej pory coraz więcej tych projektów robimy i widzę, że po prostu oni też no chyba się cieszą, bo przyjeżdżają i rozumiemy się z nimi praktycznie bez słów.
Teraz mówisz jak menadżer kultury, a przecież realizujesz się również jako artysta, czyli jako prowadzący projekty muzyczne.
Tak, oczywiście. Właściwie te moje wysiłki menadżerskie muszą prowadzić do tego, że będę mogła się, nie wiem, czy się zrealizować, pokazać dobrą muzykę, zaprezentować ją dalej, być przekaźnikiem wspaniałych, nie wiem, dzieł Bacha, Händla. Oni mają klasę. Naprawdę Czechy stoją bardzo wysoko, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki dawnej. Też sięgają po nieznane rzeczy chętnie. I poza tym to są muzycy projektowi, prawda? Bardzo elastyczni, niezwykle chłonni. I to jest niesamowite przeżycie móc współpracować z taką orkiestrą. Na przykład te próby, które mieliśmy, no to jest dla mnie czas, który, nie wiem, wyjęty w ogóle z tej zwykłej przestrzeni czasowej. Inny wymiar, prawda? Ja jestem w innym świecie i po prostu jestem szczęśliwa.
Pom, pom, pom.
Nie, nie. Co już?
Okej.
Tegoroczna edycja bardzo interesująca. Ktoś, kogo no, znają wszyscy, którzy się interesują muzyką barokową. I skoro się to wzięło w tej Szczawnicy?
To jest bardzo ciekawa historia i myślę, że taki znak czasów, dlatego że nawiązałam kontakt z Peterem Koi, nawiązałam kontakt via Facebook po prostu i zaprosiłam go do grona znajomych.
To powiedzmy, że Peter Koi to znakomity bas, który śpiewał pod każdą batutą znaczącą w Europie, właśnie na świecie. Mało tego, on został uznany przez Niemców za no, szczególnie zasłużonego, tak, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki Bacha.
Tak.
Czyli gwiazda. Gwiazda.
Tak, tak. Gwiazda barokowych eksploracji.
No co napisałeś?
Się spytał, gdzie jest ta Szczawnica. Napisał, że bywa często w Polsce, ale w dużych miastach, nigdy nie był w górach. Jest zainteresowany, bo mu się ogólnie podoba w Polsce, się cieszy z koncertów, bo rokrocznie Herewege tutaj przyjeżdża z projektami, w których bierze udział Peter Koi, więc oczywiście od razu spróbowałam rozreklamować tutaj jak z najlepszej strony. Kilka zdjęć wysłałam i ze spływu Dunajcem i w ogóle.
Że jak tłumaczyłaś, gdzie jest ta Szczawnica?
Tak, no, że to są polskie góry, no, no na właśnie. Południu Pieniny.
Że tu się kończy droga właściwie, jeszcze kawałeczek tam koło Homoli jest koniec drogi. To jest
no praktycznie
koniec
tak.
Świata.
To jest na końcu świata, tak jest, ale że od jakiegoś czasu tutaj też działamy z barokowymi projektami i wtedy wysłałam mu afisz naszego projektu bachowskiego z jesieni. Kantaty Bacha, tournée z tymi kantatami i wysłałam mu ten afisz, że robimy takie rzeczy.
Na wabikę.
Dlaczego nie? Prawda?
Peter, pewnego dnia w internecie zobaczyłeś informację od Agnieszki, że jest Szczawnica, że jest taka impreza, że chciałaby Cię poznać.
Muszę przyznać, że to właśnie na Facebooku mieliśmy pierwszy kontakt w sprawie koncertu. Pomyślałem sobie, że nigdy nie byłem w Szczawnicy.
Mógłbyś to powtórzyć?
Szczawnica, Szczawnica.
Bardzo dobrze.
Pomyślałem więc, dlaczego nie? Spróbujmy. Zobaczymy, jacy tam są muzycy. Potem dowiedziałem się, że część z nich jest z Pragi, a że znałem niektórych z nich, ucieszyłem się na przyjazd tutaj.
To jednak pewne ryzyko. Jesteś związany z scenami muzycznymi na całym świecie, prowadzisz kursy mistrzowskie, jesteś klasykiem, jeżeli chodzi o wykonawstwo muzyki Bacha, nie tylko. A to nagle decyzja o tym, żeby przyjechać do małej miejscowości, do ludzi, którzy czasem nigdy nie byli na koncercie muzyki barokowej.
Well, you know, in my singing life,
moją karierę zaczynałem śpiewając w radiowym chórze w Holandii. Śpiewałem wówczas z nieznanymi szerzej ludźmi. Jest wiele chórów w Holandii. Przeważnie pracują cały rok nad jednym oratorium. Wkładając wiele wysiłku i energii w to, by ten koncert dobrze wypadł. Myślisz, że ryzykuję śpiewając tu z ludźmi, których nie znam. Ale z drugiej strony sądzę, że to ważne, by nie śpiewać tylko ze słynnymi ludźmi, ale także z zespołami, które dopiero zaczynają, jak Agnieszka, która zaczyna tu organizować festiwal. Bardzo to podziwiam, ponieważ ona wkłada teraz całą swoją energię w ten festiwal i ja chcę to wspierać.
I Peter tam zauważył wśród solistów Helenę Poczykowską, altistkę, która brała udział w masterclass, dlatego że on bardzo aktywnie uczy w wielu częściach świata. No to zagadnął, że właśnie Helenę zna. Ja się wprost pytałam, czy byłby może zainteresowany, żeby tu przyjechać i może przy okazji coś muzycznie razem spróbować tutaj z nami. Oczywiście zareklamowałam też i chór, i orkiestrę, że z Pragi czeskiej, więc rzeczywiście Praga czeska od razu jest tą marką, która w świecie barokowym jest rozpoznawalna już teraz, bo bo Peter od razu wiedział, że to są wysokie klasy muzycy.
No tak, więc... nawet Herwegę ściągał do siebie solistów, nie tylko.
Dokładnie. Wszystko to było w takim troszeczkę luźnej formie. Nie bardzo liczyłam, że tu będzie jakaś pozytywna odpowiedź, ale okazało się, że od słowa do słowa i wyraził po prostu zainteresowanie, że dlaczego nie, może byśmy tutaj jakiś koncert wspólnie, więc proponował mi też repertuar, ale ja go bardzo prosiłam o Bacha, nie? Bo pomyślałam sobie, że jeżeli będzie to jedyna okazja współpracy, to żeby to była ta muzyka, z której
znany, którą kocha i świetnie wykonuje.
Tak.
I żeby tam była ta aria, ta, która jest jego arią.
To znaczy, to było z jego, tak, bo myśmy, jak już podjęliśmy decyzję, że będą kantaty, więc ja się spytałam oczywiście, bo to wiadomo, ja jestem tylko tutaj jakimś, no, relacja raczej uczeń i mistrz, nie? Więc się spytałam, co preferuje. No to on mi zaproponował tę kantatę i Habe Genug i właśnie kantatę, ten Dialogus 58.
10.
Ach, Gott, nie, a Gott. Ja natomiast powiedziałam, że moglibyśmy na koniec wykonać 10, tak żeby chór jeszcze miał tam coś fajnego do powiedzenia.
Okazję, żeby się zaprezentować.
No bo Peter powiedział, że mógłby taki solowy recital, nie? Ale ja mu napisałam, że chór by mnie chyba... tutaj powiesił na suchej gałęzi, gdyby się okazało, że... No więc to oczywiście powiedział, że fajnie, że dobrze, że w tej kantacie 10 też jest wirtuozowska aria basowa, więc no, także
pasowało.
Będzie mógł... Tak jest. Tak,
także i za chwilę macie jedną z ostatnich prób, a potem koncert.
Właśnie Peter Coy ma taką osobowość bardzo, z dużą taką równowagą wewnętrzną, wprowadza pewien pokój.
Obserwowałem na próbie, tak.
Tak.
W jego towarzystwie człowiek czuje się spokojnie.
Tak, dokładnie. To jest niesamowite, prawda? Nie ma tu miejsca na jakieś niepotrzebne zestresowanie, a wydaje mi się, że w takich warunkach muzyka jest najlepiej robić muzykę, bo po prostu od razu się sięga do tych najgłębszych pokładów, a wtedy te inne rzeczy jakby automatycznie się układają.
Czy traktujesz to jako misję?
A mission, I think, at my age... There's not a lot of mission, I would say.
Misja? Myślę, że w moim wieku nie ma za bardzo mowy o misji. Mogę już teraz wybierać, które koncerty są moim zdaniem warte, by w to wejść. Oczywiście zawsze lubiłem występować z ludźmi, przy boku których dorastałem, jak Filip Herwegę, Kopman czy nieżyjący już Gustav Leonhard. Śpiewanie z nimi zawsze dawało mi dużą frajdę, ale to nie znaczy, że należy unikać innych miejsc czy sal koncertowych.
Słuchając twoich wykonań, na przykład właśnie pod batutą Herwegę, który jest też moim idolem w pewnym sensie, zawsze myślałem, czy ty jesteś zawodowcem, który gromadzi wiedzę na temat wykonawstwa tej muzyki, historycznego wykonawstwa, czy ty jesteś pasjonatem, czy robisz to z serca, czując tę muzykę bardziej?
Mm-hmm. I understand. Well, I think,
tak, rozumiem.
I don't, when I'm singing, I'm not thinking of
technique. Kiedy śpiewam, nie myślę o technice, o tym, czy mogę olśnić publiczność moim wykonaniem, niczym sprinter prędkością na Igrzyskach Olimpijskich. To wypływa naprawdę prosto z serca. I wierz mi lub nie, ale na przykład słowa kantat Bacha są tak głęboko poruszające. Zwłaszcza gdy porówna się je z librettami wielu oper, które są czasem jak Big Brother, w stylu kocham ją, ale ona kocha innego. Dla mnie to nudne. A tu teksty są bardzo głębokie. Mogę więc włożyć w nie całą duszę.
Ja już po tej wymianie tych naszych informacji wiedziałam, że po prostu się na pewno zrozumiemy bardzo, bardzo szybko, że to jest przede wszystkim osobowość niezwykle otwarta, żyje muzyką i sztuką, więc zresztą to mnie bardzo cieszy, bo że tak powiem, jest ktoś, z kim można na bardzo wysokim poziomie porozmawiać o tych kwestiach.
Czego się nauczyć trochę?
Przede wszystkim, tak to traktuję, tak, tak. To wiadomo, jest to nie do przecenienia po prostu. Ja to tak traktuję jako takie moje masterclass. Od momentu, kiedy staję za pulpitem, czułam ogromne wzruszenie, graniczące z niedowierzaniem. Jak zabrzmiały pierwsze takty i Habe Genug, no to trochę mi się nogi ugięły. Nie dlatego, że się denerwowałam, tylko po prostu ze wzruszenia, nie? Że no, ale no... Bo teraz tak, słyszymy kogoś na płytach, nie? Gdzie to wszystko jest wycyzelowane i tak się człowiek zastanawia, jak to jest później na żywo, czy te oczekiwania jakby zostaną spełnione. No więc w tym momencie no to absolutnie to 200%. Dodatkowo ta bliskość osobowości artystycznej, głębokie wzruszenie, nie? Głębokie, głębokie wzruszenie. Ja jestem zresztą człowiekiem ze wschodu, ja się wzruszam szybko, prawda?
Ja jestem człowiekiem z zachodu i się jeszcze szybciej wzruszam. No.
Więc to się nawet nie bardzo da wyrazić słowami.
Czy wierzysz w to, że język muzyki jest uniwersalny, że słuchacze będąc na koncercie, słuchając na przykład ich Habego Nóg, czy oni odczują przesłanie, które kompozytor dzięki tobie im przekazuje?
Yes, I think we as a singer we have the duty to
tak.
use the text.
Myślę, że my śpiewacy mamy obowiązek używać tekstu świadomie. Kiedy śpiewam, mam w głowie trójwymiarowy film. Chcę opowiedzieć historię i wciągnąć w nią publiczność. To tekst daje nam możliwość, by zawładnąć uczuciami słuchaczy. Jest dla śpiewaka jak mapa drogowa. Szkoda, że nie wszyscy śpiewacy potrafią ją odczytać, ale gdy już to się uda, jest to bardzo przekonywujące dla publiczności. Jak mówię, rzecz nie w tym, by olśnić słuchaczy skalą głosu czy ilością nut, to nie służy samej muzyce. To interpretacją słowa można zrobić największe wrażenie na publiczności. Wielu śpiewaków boi się jednak, że na koncercie wśród 2000 widzów na sali znajdzie się 2 czy 3 zawodowych śpiewaków, którzy czegokolwiek byś nie zrobił, i tak nie będą tobą zachwyceni. Ale pozostałych 1998 słuchaczy chce usłyszeć historię, nawet jeśli sam głos nie jest aż tak piękny. Myślę, że to ma mniejsze znaczenie.
Bylo jenom rozhozený. To jo, tam se nadechne trošku a musíme s ním.
Samou koncovku?
Dobrý. A nemusíme, to musíme. To ne, nechte to, netrapte to.
Štavnica, dvorek gostinný, průba koncertu.
Mein Gott, wenn kommt was Schöne, nun, dann ich in Frieden fahren will. Bei dir im Schoße ruht, der Abschied ist gemacht. Fängt gute Nacht.
Wykonanie kantat Bacha. No właśnie z Peterem Coyem, z solistami.
Sopranem będzie śpiewać Ewa Leszczyńska, związana no przede wszystkim z Warszawą. Altem Helena Poczykowska, obecnie w kapeli Krakowiensis, w projektach na zachodzie we Francji, w Niemczech. Davide Fior, który jest Włochem z pochodzenia, ale działa w Szwajcarii. Świetny człowiek, tenor, młode pokolenie. Szukam ludzi, którzy dzielą ze mną autentyzm w robieniu muzyki, entuzjazm, prawda? To jest dla mnie bardzo ważne. Z jednej strony musi to być wypracowane w detalach, ale dla mnie muzyka to życie. Bach to jest po prostu coś, co pulsuje. Czasami wydaje mi się, że niektóre jego utwory to jak żywe organizmy.
Za chwilę będzie okazja, aby wsłuchać się w tą muzykę. No właśnie, bo widzimy, muzycy przechodzą. Szedł kontrabasista, to
Andrzej Balcar.
Skrzypaczka.
Mhm. Magdalena Mala, również Czeszka.
Jasne.
Zresztą ze znakomitym instrumentem. 1750 rok.
Włoski?
Nie. Tutaj Czechy, Praga. I także do Bacha myślę, że idealna barwa.
Wolisz dyrygentów mężczyzn czy kobiety?
I think it doesn't matter when.
To nie ma znaczenia, gdy ktoś ma swoją wizję utworu, zna muzykę, wie o czym jest tekst. Płeć nie robi mi żadnej różnicy. Czasem tylko myślę, że gdyby było więcej kobiet dyrygentów, byłoby również więcej starszych sopranów i altów. Naprawdę nie wszystkie solistki muszą być bardzo młode i bez żadnego doświadczenia, choć bardzo ładnie wyglądają. Tymczasem są świetne śpiewaczki po 40, które nie mają żadnych szans, gdy dyrygentem jest mężczyzna.
Zatem czego oczekujesz po koncercie?
Bardzo się cieszę na ten koncert. Właśnie zrobiliśmy próbę. Już wczoraj słyszałem zresztą orkiestrę. To fantastyczni muzycy. W dodatku pod wspaniałą batutą. Mam takie powiedzenie. Z ludźmi, którzy są dobrzy, nie ma sensu odbywać prób. A tak serio, to była bardzo krótka i udana próba. Cieszę się na ten koncert.
Dwie alcistki przed koncertem. Tam na tym koncercie zaśpiewacie, już na próbie się udało z Peterem Coyem.
Dla nas jest to ogromna nobilitacja, że sam Peter Coy zechciał z nami nawiązać współpracę. No oczywiście głównie dzięki naszej pani dyrygent, która zadbała o nasze interesy i o rozpropagowanie naszego chóru i naszej działalności na szeroką skalę. Także cieszymy się, stało się to cudem.
Za każdym razem i z każdym nowym koncertem spotykamy nowych solistów światowej sławy i dla nas to jest nobilitacja.
Więc zawsze przedstawiamy się jako chór amatorski, ale jest nam niezmiernie miło, bo odbiorcy, nasi słuchacze przychodzą do nas i gratulują nam występu. Mówią, że nasz poziom jest profesjonalny, co no bardzo sprawia nam ogromną przyjemność, bardzo nas cieszy. Dla nas każdy koncert to wyzwanie i zawsze staramy się stanąć na wysokości tego zadania.
A to tak oficjalnie powiedziane, a co pani czuje?
Czuję ogromną radość, satysfakcję z tego, że mogę śpiewać w Szczawińskim Chórze Kameralnym i no ja śpiewam akurat od samego jego początku.
Jasne.
Także już ponad 10 lat tej działalności.
Ja też już dość długo i za każdym razem mnie to bardzo cieszy i zaskakuje jednocześnie.
Czy już miałeś jeszcze pani okazję porozmawiać z mistrzem Coyem?
No i jakoś jeszcze nie było okazji, tak, czegoś obserwować. Trzeba zacząć. My zaczynamy od śpiewu. Cieszymy się na kolejny. Zapraszamy. Jak zwykle, nie ma innej opcji.
Wszystko to, co dzisiaj mnie czeka, jest, no, trudno powiedzieć, że spełnieniem marzeń, bo chyba nawet nie marzyłam, że będę miała taką możliwość. I bardzo się cieszę, że dzisiejsza publiczność będzie mogła też razem ze mną tego doświadczyć, bo po prostu drugim moim takim wielkim pragnieniem jest przekazywanie tego piękna dalej i zapalanie ludzi. Czuję bardzo wielki spokój, a jednocześnie wiem, że będzie to niesamowita chwila. No cóż, jestem szczęśliwa.
Szczawnica, dworek gościnny. Peter Coy i Barok Kolegium 1685. Szczawnicki Chór Kameralny oraz soliści pod dyrekcją Agnieszki Żarskiej. Koncert kantat Jana Sebastiana Bacha.
Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w dworku gościnnym w Szczawnicy na koncercie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Barokowe Eksploracje 2018. Dziękuję bardzo, że Państwo zdecydowali się dzisiaj spędzić z nami. Dla nas jest absolutnie wieczór wyjątkowy. Nadarzyła nam się niesamowita okazja współpracy z artystą światowej klasy, holenderskim śpiewakiem Peterem Coy. Oczywiście dziesiątki koncertów w najlepszych salach koncertowych na całym świecie. No i dzisiaj jest z nami.
Bach, Peter Coy, a tata. Ja nawet tak sobie myślę, że on tam jest na górze i że to jest jakaś jego też tutaj nade mną. Tak, pomyślałam. Niesamowite ukoronowanie tych moich lat. Patrzy z góry i jest szczęśliwy razem ze mną.
Niczego mi już nie brakuje. Ja Zbawcę już mego, wzorem Symeona, wstęsknione me wziąłem nadziei ramiona. Niczego mi już nie brakuje. Już Go zobaczyłem, Jezusa do serca wiarą przytuliłem. Chciałbym dziś jeszcze z serdeczną radością rozstać się z doczesnością. niczego mi już nie brakuje. Był to reportaż Cezarego Galka, Radio Zachód, wrzesień 2018.